Dzień dobry, tu Techstory Light, podcast, w którym skrótowo opowiadamy o najważniejszych, najciekawszych albo najbardziej zaskakujących tematach związanych z technologiami.
Dzisiaj jest wersja light, ale zapraszamy też na nasze tradycyjne, pogłębione odcinki, w których pod wieloma kątami opowiadamy, jak technologie meblują nam świat.
A dziś opowiemy Państwu o trzech pozwach z trzech różnych części świata, no a za każdym z nich stoją bardzo ciekawi ludzie.
Opowiemy o polskiej sygnalistce, która właśnie wygrała sądową batalię z Amazonem, o koreańskim upadłym kryptomagnacie oraz o tym, czy Facebook i Netflix naprawdę handlują naszym życiem.
Każda z tych historii naprawdę nadawałaby się na cały długi odcinek, ale tak dużo się dzieje, że po prostu czasem musimy niektóre tematy omawiać troszkę krócej i troszkę lżej.
I dlatego właśnie dzisiaj zapraszamy na przegląd tych wydarzeń. W podcaście Techstory witają
Joanna Sosnowska, redaktor prowadząca projekt Jutronauci w Gazecie Wyborczej
oraz Sylwia Czubkowska.
Techstory. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Techstorie.
Zanim przejdziemy do dzisiejszych technologicznych opowieści, jak zwykle chcemy Wam bardzo podziękować za to, że jesteście z nami, za wszystkie komentarze, rozmowy z nami w mediach społecznościowych, za to, że napisaliście nam, jakie książki czytacie technologiczne. Super, to fajne, bo bardzo dużo z nich to są nasze właśnie polecenia. Dziękujemy też za rozmowy na żywo, bo coraz nas łapiecie w różnych miejscach. No ale przede wszystkim za subskrypcje w platformach społecznościowych i oceny, jakie nam wystawiacie, bo to jest naprawdę i bardzo miłe i daje nam sporo energii do dalszego nagrywania. No i cóż, pomaga nam trochę przebić się przez te nieszczęsne algorytmy. Więc prosimy o więcej.
Tak, tak, to zawsze. No ale to co? To zacznijmy może dzisiaj od historii rodem z Black Mirror.
Powtarzamy ten Black Mirror, po prostu powinniśmy dostać jakieś tantiemy od tego Netflixa chyba za reklamowanie.
Tak, ale wiesz, że to jest po prostu synonim na takiej technologicznej dystopii, więc no trudno się na to nie powoływać.
Być może nawet w następnym odcinku o książkach będziemy miały coś w stylu Black Mirror, bo ja bardzo ciekawą książkę zdorwałam. Na razie nie będę mówiła jaką.
Dobra, to się dogadamy później. A teraz
wracając do Black Mirror jak z życia, i to tak dosłownie, bo kiedyś opowiadałyśmy już o tym odcinku, być może też Państwo go oglądali. Jak nie, no to sorry, ale będzie troszkę spoilerów. Odcinek John is awful, czyli John jest okropna. To jest ten odcinek, w którym główna bohaterka odkrywa, że jej życie stało się podstawą do stworzenia serialu w serwisie, który do złudzenia przypomina Netflix. Wszystko, co jej się przydarza w prawdziwym życiu, trafia do serialu w takiej odrobinę podkręconej, podpimpowanej wersji.
Na przykład samą główną bohaterkę w tej serialowej wersji życia gra aktorka Salma Hayek. Wydaje się, że cokolwiek Jones robi i jakkolwiek to będzie właśnie okropne, obrzydliwe, obrazoburcze, ale przede wszystkim no, prywatne, to i tak następnego dnia będzie to streamowane w serwisie, no i oglądane przez miliony.
Dlaczego przypominamy ten odcinek? No oprócz tego, że on jest naprawdę niezły i ma takich dużo różnych warstw, jak w Shreku, jak cebula, to jest teraz taka kolejna, jakby można powiedzieć, warstwa oderwana, bo okazuje się, że potwierdzają się, a przynajmniej są takie sygnały o potwierdzaniu się, informacji, to są informacje z pewnego bossu, o tym, że Netflix może faktycznie mieć zasoby do tego, by tę serialową wersję świata, wizję świata, zacząć wdrażać w życie, czyli że będzie miał narzędzia do kręcenia seriali, takich produktów rozrywkowych na podstawie życia swoich widzów de facto. Okazuje się, że Meta, czyli właściciel między innymi Facebooka, przez ponad dekadę dawała Netflixowi dostęp do prywatnych wiadomości, które wysyłamy na Messengerze. No, brzmi dosyć przerażająco, chociaż to jest bardzo ważne, żeby skupić się na takim aspekcie ponoć. To nie jest na 100% jeszcze potwierdzone.
Tak, wszystko zaczyna się wiosną 2023 roku, kiedy dwoje Amerykanów złożyło pozew zbiorowy przeciwko właśnie Mecie oraz Netflixowi, twierdząc, że te dwie firmy łączy taka specjalna więź, która ma polegać między innymi na tym, że Netflix miał wydawać setki milionów dolarów na reklamę na Facebooku, no a Facebook pomagał Netflixowi lepiej docierać z treściami do użytkowników. No i na tym etapie oczywiście wszystko jeszcze brzmi niewinnie.
Tak, tylko że jak się wczytać w ten pozew, a dokumenty zostały ujawnione pod koniec marca tego roku, to tam jest sporo dosyć niepokojących elementów, takich niepokojących zapisów. Chociażby te, które zarzucają obu firmom, że w 2013 roku Facebook dał swoim partnerom dostęp do API, czyli no, do zbioru reguł dotyczących tego, jak te dwie aplikacje mogą ze sobą współdziałać. A niektórzy wyróżnieni partnerzy, w tym właśnie Netflix, mieli też dostęp do prywatnych wiadomości użytkowników Facebooka.
No i tutaj trzeba przyznać, to jest zarzut z kategorii naprawdę grubych. Szybko zaczął się rozprzestrzeniać w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Twitterze, czy też X-ie, powinnam powiedzieć, gdzie swoimi zasięgami podbija go Elon Musk, oczywiście. Tylko na tym etapie po prostu nie mamy pewności, czy ten zarzut jest prawdziwy.
No nie mamy. Oczywiście dyrektor Mety do spraw PR-u, Andy Stone, udostępni screeny z pozwu z komentarzem szokująco nieprawdziwe. Meta nie udostępni udostępniała Netflixowi prywatnych wiadomości użytkowników. Porozumienie umożliwiało użytkownikom Facebooka na wysyłanie wiadomości o tym, co oglądają wprost z aplikacji Netflixa. Takie porozumienia w branży są na porządku dziennym. To jest cytat właśnie ze Stone'a. No dobra, no ale to jest PR-owiec mety, nie?
No wiadomo. I no, naprawdę to się aż prosi o pytanie, czy możemy w te zapewnienia wierzyć, no bo też nie wiadomo. Wystarczy przypomnieć, że New York Times w 2018 roku pisał, że Facebook udostępniał nasze prywatne wiadomości właśnie Netflixowi oraz Spotify'owi. I Meta wówczas też tłumaczyła, że dokładnie tak samo jak teraz, że chodzi o ten dostęp do API, czyli z poziomu tego wspomnianego Spotify'a czy też Netflixa można było wysyłać znajomym z Facebooka link do piosenki czy też serialu.
No to się rzeczywiście dosyć często używa w tego typu platformach, tak? Że tak, oglądam teraz to, czy też masz ochotę, nie? Robiłaś tak kiedyś? Bo
nigdy
ja chyba nie.
Nie.
Jakoś tak, straszne spamowanie też po ludziach, nie?
Może to jest takie są 2008 mniej więcej, 2007, kiedy...
Jeszcze nie było Netflixa w Polsce. Widzieliśmy w ogóle, co to jest Netflix.
Ale wiesz, były takie czasy, że faktycznie masowo się udostępniało, że słucham teraz takiej, takiej...
Gram Farmville i zasadziłam ziemniaka.
Nikogo to nie obchodziło i Facebook...
Oprócz na przykład twoich rodziców, jeżeli byli na fejsie.
To rzecz jasna, rzecz jasna. Ale wiesz, Facebook po prostu wkrótce wycofał te funkcje, no bo...
No spamowanie znajomych, nie? No być może się dowiemy więcej na temat tej sprawy podczas samego procesu. Jedno jest pewne. Szyfrowanie end-to-end, czyli takie, które daje gwarancję, że wiadomość może być odczytana wyłącznie przez nadawcę i odbiorcę oczywiście wiadomości, zostało wprowadzone na Facebooku dopiero w grudniu 2023 roku, czyli mamy je od paru miesięcy. Teraz mamy pewność, że nikt niepowołany nie grzebie nam w korespondencji. No powiedzmy, że mamy pewność, albo przynajmniej większe bezpieczeństwo, ale jak było wcześniej, jest to bardzo taka szara strefa.
No tak, no obyśmy się nie dowiedzieli tego z jakiegoś serialu o naszym prywatnym życiu.
No tak to jest niestety, że wielu informacji o firmach technologicznych możemy się dowiedzieć głównie z pozwów i procesów, jakie są tym firmom wytaczane. To jest w ogóle świetny mechanizm, tak, taki kontrolny.
Aha, tak,
nawet
tak
te procesy się niekoniecznie zawsze kończą, powiedzmy, potwierdzeniem czy tym wywalczeniem pewnych praw, to jednak jest to świetny mechanizm i kontrolny, i informacyjny, ale są na pewno takie procesy, których te giganci bardzo żałują. To znaczy żałują, że pozwolili sobie na ciągnięcie tych spraw tak długo i tak jest z naszą kolejną historią.
Tak, słowem wstępu, przez długie lata te wielkie firmy technologiczne były uważane za naprawdę wymarzonych pracodawców.
Oczywiście... Pamiętasz, bo kiedyś taka komedia była o pracy w Google, o stażystach?
Tak, pamiętam.
Z Wilsonem.
Ten przystojny aktor tam grał.
No, ja nie wiem, czy on jest taki przystojny, ten z krzywym nosem, ale to jest po prostu niepoprawne polityczne, co mówimy. Owen Wilson chyba się nazywał. I drugi grał, nie pamiętam. No, była to taka komedia rzeczywiście o 30-paroletnich facetach, którzy trafiają na staż do firmy inspirowanej Google, nie? Że to jest po prostu nowy, lepszy pracodawca i to w ogóle... Wspaniale.
Tak, ale to też bardzo dużo mówi o tym, że to jest film sprzed ilu? Sprzed dekady?
No, myślę,
no i mniej
że tak.
Mniej więcej na tamtym etapie naprawdę się mogło wydawać, że praca w którymkolwiek
kampusach, tak, wspaniały, to jest, z rowerami.
To jest szczyt marzeń, to jest chwycenie Pana Boga za nogi, bo te biura są piękne, są nowoczesne, są takie dostosowane do pracownika, tam jest pralnia, tam jest fryzjer, po prostu nie trzeba wychodzić.
Karmią się cały dzień, tam gdzie
karmią. Za darmo, jest ileś kafejek, wszystko super, tylko potem sobie człowiek myśli, że no, tam jest ten fryzjer i ta pralnia dlatego, że po prostu się nie wychodzi z pracy wtedy. I tak dalej. W każdym razie te wszystkie przekonania o tym, że praca w big techach to jest szczyt marzeń, no raczej już prysła. No
oczywiście tam wciąż są, wiesz, świetne warunki finansowe, tak? Mówimy oczywiście o świetnych warunkach finansowych dla informatyków, inżynierów, designerów, tych wszystkich bogatych pakietach pracowniczych. No i przez lata też bardzo ważny był ten wizerunek taki tych firm, że one tam budują lepszy świat, więc się tam pracuje też dla jakiejś idei. Jeżeli mówimy o pryskaniu tego wizerunku, no to na pewno bardzo mocno negatywnie robią tym firmom te masowe zwolnienia, które się przetaczają przez największe firmy technologiczne praktycznie już drugi rok. I to są zwolnienia, które dotyczą nie tylko rynku amerykańskiego, ale no, wszystkich rynków, w tym też polskich. No i tak się okazuje, że to jest po prostu business as usual, nie? A nie żadne tam make world a better place, czy jakieś tam inne, jakie tam były te hasła. Z haseł inspiracyjnych jest też, takich oczywiście skierowanych do pracowników, jest też znany nasz dzisiejszy bohater. Jak to tam leciało?
Work hard, have fun, make history, czyli ciężko pracuj, baw się i twórz historię.
No, historie to na pewno tworzą. Z tą ciężką pracą chyba też jest.
Ciężka praca, ja bym tę ciężką pracę nawet postawiła na pierwszym miejscu, a zwłaszcza jeżeli dotyczy ona pewnej bardzo dużej grupy pracowników. No i chyba możemy zdradzić, że chodzi tutaj oczywiście o Amazona i chodzi oczywiście o pracowników magazynów tego giganta. No bo cóż, tak naprawdę to magazynierzy na całym świecie wskazują i narzekają, że priorytetem dla Amazona jest wydajność, szybko jakość pracy, a niekoniecznie bezpieczeństwo. Zdarza się, że są oni bardzo drobiazgowo monitorowani. Amazon blokował wręcz bardzo długo uzwiązkowienie. Ci pracownicy musieli osiągać bardzo wyśrubowane normy, które zwłaszcza przed Bożym Narodzeniem powodowały po prostu przeciążenia. No a w magazynach dochodziło często do wypadków, urazów, na przykład pleców. I to na tyle często, że amerykański Departament Pracy postanowił tam rok temu przeprowadzić kontrolę.
No tak, skargi, kontrole, protesty na warunki pracy, jeżeli chodzi o Amazona, są na całym świecie, ale to w Polsce zadziała się bardzo ciekawa historia w ostatnim czasie. Chodzi o skargę pracowniczki magazynu Amazona pod Poznaniem, która po raz drugi wygrała teraz z tym koncernem. Co ważne, wygrała apelację, więc wyrok jest prawomocny. I przeważnie opowiadamy Państwu historię o tym, jak te giganci mają władzę nad naszym życiem i jak ciężko nam jest z nimi cokolwiek ugrać, a tutaj mamy taką, powiedzmy, na razie pozytywną historię, chociaż opartą na dosyć strasznych wydarzeniach.
Tak, i chodzi oczywiście o Magdę Malinowską. Ona była społeczną inspektorką pracy, należała do Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. I mówimy była, bo ona w listopadzie 2021 roku została zwolniona w dość, tak jak mówisz, drastycznych okolicznościach. I przytoczymy je tylko pokrótce, bo Magda była bohaterką naszego odcinka numer 4 o sygnalistach.
Sygnalistkach i sygnalistach. Tak,
więc tam można posłuchać.
To jest w ogóle bardzo ciekawy odcinek i on się, myślę, że w ogóle nie zestarzał, więc naprawdę spokojnie można do niego wracać. W dużym skrócie, Magdę zwolniono po tym, jak rozmawiała z dziennikarzami o trudnych warunkach pracy w magazynach, ale przede wszystkim o śmierci jednego z pracowników magazynu. To jest naprawdę taka dosyć smutna historia, bo to dotyczy śmierci pana Dariusza Dziamskiego, 49-latka, który zasłabł przed rozpoczęciem porannej zmiany. Ponoć tego dnia miał iść do swojego przełożonego i prosić o zmianę stanowiska, bo na obecnym jest przemęczony. Dzień wcześniej zaś miał skarżyć się na złe samopoczucie i nadmiar pracy. No i rzeczywiście niespodziewanie zmarł, i to zmarł w miejscu pracy, więc kiedy związkowczyni zobaczyła przed magazynami karawan firmy pogrzebowej, no, który przybył po ciało, to chciała zawiadomić związkowego prawnika o tym wydarzeniu. Amazon jednak oskarżył ją o robienie zdjęć i na tej podstawie dyscyplinarnie zwolnił. To jest bardzo takie ironiczne, bo społeczna inspektorka pracy powinna być chroniona przed wypowiedzeniem umowy. No to tak wygląda pozycja w polskim prawie pracy.
No ale prawo sobie, a prawo czy też regulamin firmy sobie. Tak czy inaczej, Malinowska nie przyjęła decyzji o zwolnieniu dyscyplinarnym, no i pozwała Amazona. Sprawa się ciągnęła w kolejnych instancjach przez niemal 3 lata. Już w październiku, rok temu, sąd pierwszej instancji uznał, że Amazon nie przedstawił takich przekonujących dowodów na to, że Malinowska robiła zdjęcia ciała lub też, to był inny zarzut, że chciała szantażować wdowę po zmarłym. A teraz Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił apelację Amazona. No i w ogłoszeniu wyroku sąd mówił tak, to jest cytat. Wniesienie apelacji służyło tylko wydłużeniu postępowania. Chodziło o to, aby jak najdłużej odwlec moment powrotu powódki do pracy. Być może pozwana firma liczyła na to, że do tego czasu Związek Zawodowy Powódki przestanie istnieć. Pełnomocnicy pozwanej regularnie kwestionują liczebność związku, jak i sam fakt jego istnienia. Aktualnie toczą się 3 inne postępowania sądowe OZZ Inicjatywa Pracownicza, w których Amazon kwestionuje nie tylko liczebność organizacji związkowej, ale także jej legalność. To jest koniec cytatu.
To jeszcze dzisiaj chwilę powiemy za chwilę o tym, jak Amazon niechętnie podchodzi w ogóle do związków zawodowych, ale przy tej samej sprawie i w samym tym wyroku oznacza to, że firma powinna przywrócić teraz kobietę do pracy. I to jest oczywiście dla niej samej spory sukces, no chociaż wiadomo, po 3 latach dużo tam emocjonalnych przejść i tak dalej. No ale Malinowska w mediach mówi o powrocie do pracy z dosyć dużą nadzieją. W rozmowie z Wyborczą mówiła chociażby taki, to jest kolejny cytat. Mam nadzieję, że jeszcze w kwietniu wrócę do magazynu. Zrobię to z wielką chęcią, czekają na mnie członkowie związku i pracownicy, tylko nie wiem, jak zareaguje na mnie Amazon.
No właśnie, i to jest naprawdę świetne pytanie, bo czy ten wyrok skłoni firmy do zmian w polityce i do traktowania związków zawodowych i sprawi, że będzie mniej śrubował wymogi dla pracowników? No.
Ja śmiem wątpić, choć uważam, że te masowa, światowa krytyka, jaka jest w stosunku do Amazona, może gdzieś tam globalnie zacząć tą firmę zmieniać, tak? Jeden proces mało, ale jest to kamyczek. Kamyczek, bo takich kryzysów pracowniczych w tej firmie jest naprawdę od groma i co chwilę wybuchają kolejne skandale. Amazon rzeczywiście przegrywa te sprawy, tak? Przeróżne sprawy. Nakładane są na niego kary i ciągle wybuchają też kolejne i kolejne historie. Jedną z takich ostatnich bardzo głośnych to jest sprawa z Francji, gdzie organ regulacyjny CNIL ukarał firmę grzywną i to dużą grzywną o wysokości 32 milionów euro za nadmiernie inwazyjny system nadzoru i system oczywiście stworzony, by monitorować wydajność pracowników.
Tak, no tam chodziło o taki system monitorujący naprawdę każdą aktywność pracownika w magazynie, który ten system analizował czas na przestoje, na pobyty w toalecie, liczy tempo chodzenia i alarmuje, jeżeli na przykład liczba przygotowanych paczek spada poniżej normy. Pracownicy nazywają go wprost permanentną inwigilacją i tak też ocenili go francuscy urzędnicy.
Jakby tego było mało, to kilka miesięcy temu, to jest historia z końca 2023 roku, brytyjski Guardian razem z Amnesty International opisał taką dosyć skandaliczną sprawę. Sprawę Nepalczyka, który w 2021 roku w Arabii Saudyjskiej rozpoczął pracę w jednym z centrum logistycznych Amazona. I to, co na początku wyglądało może niekoniecznie jak praca marzeń, ale przynajmniej jak bardzo dobry deal, bardzo szybko okazało się koszmarem pracy niemalże niewolniczej. Płace było na poziomie głodowym, przełożeni popędzali pracowników krzykiem. A gdy spadło zapotrzebowanie, to nagle całą grupę nepalskich pracowników zwolniono i co więcej, zażądano od nich po $1300 za zerwanie kontraktu przed czasem.
Tak. No tam tych pracowników faktycznie było 700, więc no...
Sprawa masowa, nie? Mhm.
No ale po czasie Amazon ugiął się pod wpływem międzynarodowej krytyki, no i zgodził się zapłacić tym 700 pracownikom niemal $2 miliony ugody, czyli no... Też to nie są duże pieniądze, umówmy się, bo to wypada po niecałe $3000 na głowę.
No tak, to nie za duże pieniądze jak dla Amazona. Nie ma co się oszukiwać, raczej peanutsy. Zresztą można by oczywiście argumentować, że ta sprawa z Arabii Saudyjskiej to jakiś taki wypadek przy pracy, że ci Nepalczycy mieli pecha, oszukała ich agencja pośrednictwa pracy. Tyle, że za dużo jest tych historii po prostu wokół Amazona, także w Stanach Zjednoczonych, by no, nie uznawać, że ta firma w najlepszym przypadku przymyka oko po prostu na tego typu podejście do pracowników. A jak wracamy do tych Stanów Zjednoczonych, to rzeczywiście, no spójrzmy na to, jak tam długo pracownicy walczyli o prawo do złożenia związku zawodowego w Amazonii. Naprawdę walczyli. Tam się wreszcie udało wywalczyć to niejakiemu Smallsowi, tak? Mhm. Półtora roku temu zarejestrowanie tego związku zawodowego, ale on jest wciąż tam pozywany. Tam wciąż próbują udowadniać, że za mało pracowników w tym związku, że nie spełnia jakichś tam norm po prostu prawnych. Zachowuje się ta firma trochę jakbyśmy byli nie w 2023 roku, a w 1877, nie wiem, jakimś takim, nie? I firmy po prostu robią co mogą w Stanach, byleby nie dopuścić do uzwiązkowienia.
Ale wracając do Polski, to trzeba jeszcze powiedzieć o stanowisku Amazona wobec Malinowskiej, no bo ta firma nawet teraz, po tym drugim przegranym procesie, upiera się, że choć akceptuje decyzję sądu, no to dalej uważa, że zwolnienie kobiety było słuszne.
No dobra, tu zobaczymy, jak się będzie dalej ta sytuacja rozgrywała z Amazonem. Chyba będziemy też pilnować tego, bo to jest bardzo ciekawe. A teraz czas na trzeci pozew z naszego dzisiejszego pozwowego odcinka. Tym razem historia toczy się na trzech kontynentach, w Korei Południowej, w Czarnogórze, bardzo pięknej, i w Stanach Zjednoczonych. A dotyczy Koreańczyka z Korei Południowej, Dokwona. To jest taki upadły magnat kryptoimperium. Oni wszyscy mają zobaczyć coś z tymi królami, magnatami. Wszyscy by chcieli, nie? No ale jakby nie było. Nasz upadły magnat został oskarżony, chcą go postawić stan oskarżenia i Stany Zjednoczone, i Korea Południowa.
Ale wiesz, ja naprawdę bardzo lubię opowiadać historię tych wszystkich kryptoprzekręciarzy, bo...
Lubisz, bo nikt żaden cię jeszcze
oczywiście,
nie oszukał.
Oczywiście, że tak. Ale przede wszystkim lubię dlatego, że ci ludzie mają fantazję. W sensie oni jak kraść to miliony. Jak się podszywać pod burżujską femme fatale, to na pełnej. Chodzi oczywiście o królową.
Różę gatową, tak.
A jak się ukrywać? No to w ładnych miejscach, więc naprawdę jest o czym opowiadać.
No tak, bo Czarnogóra spoko. Plaże mają słabe, bo wie, że tam nie mają piaszczystych, tylko kamieniste plaże. Trzeba specjalne klapki zakładać, bo się nie da wejść do wody.
Jeszcze nie byłam, ale będę.
No więc tak ostrzegam, musisz z klapeczkami pojechać, bo piaszczysto nie za bardzo, ale ładnie, ładnie. No ale wracając do początku, zanim ta Czarnogóra, Dokwon w 2018 roku założył spółkę Terraform Labs, której był oczywiście prezesem. Stworzyła ona ekosystem blockchainowy Terra oraz kryptowalutę Luna. Tokeny Luna były swego czasu bardzo popularne. Zapewniał inwestorom takie wzrosty, że najwięksi fani mówili o sobie per lunatycy. No i tu już zasługują na to, żeby ich coś spotkało, chciałam powiedzieć. Naprawdę.
Znaczy wiesz, de facto dalej można o nich tak mówić, tylko że przebudzenie z tego lunatykowania było naprawdę bolesne. Choć na początku oczywiście wszystko było jak we śnie. Ten szał na Lunę zaczął się w 2021 roku, no i rósł nieprzerwanie aż do 2022. Wtedy wydawało się, że naprawdę tylko frajer nie będzie inwestować w te tokeny.
I rzeczywiście było nieźle dokładnie rok temu, do kwietnia 2023 roku, kiedy Luna weszła w pik. a w maju bańka pękła. To wtedy Stany Zjednoczone podniosły stopy procentowe, co wywołało wśród inwestorów krypto nerwowe reakcje i masowe wyprzedaże tokenów, w tym te stworzone przez Dogecoina. W efekcie w ciągu zaledwie kilku dni kurs Luny spadł z $80 za tokena do, i to jest dosyć skomplikowana cyferka, 0,000000099999. Dolara. Jak się pomyliłam jakieś zero albo dziewiątkę, to naprawdę to nie ma większego znaczenia.
No, w skrócie de facto do zera.
No. Tak. Z no milionera tak. Do zera.
No i jak Państwo widzą, nastąpił naprawdę potężny krach aktywów. W sumie inwestorzy stracili plus minus $40 miliardów. Nic więc dziwnego, że w zeszłym roku amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, czyli ten regulator rynku finansowego, który jest odpowiedzialny za ochronę amerykańskich inwestorów, złożyła skargę na Koreańczyka, zarzucając mu, że kłamał inwestorom, że jego waluta jest stabilna, no i że warto ją kupować.
I tutaj właściwie historia mogłaby się kończyć, ale zgodnie z obietnicą, Dokłon wykazał się fantazją. Wcale nie czekał, aż dosięgnie go amerykańskie lub koreańskie ramię sprawiedliwości, bo w Korei też na niego czekają zarzuty karne. Nie, on po prostu po krachu Luny się upłynnił.
No i znalazł się po roku, całkiem niedawno, bo pod koniec marca właśnie w Czarnogórze na Bałkanach, ale znowu z klasą i znowu z przytupem, bo chciał opuścić ten kraj prywatnym odrzutowcem, no ale wpadł, bo posługiwał się fałszywym paszportem, wystawionym na jakiegoś obywatela Kostaryki, z tego co pamiętam. Oczywiście został aresztowany, na kilka godzin później amerykańska prokuratura postawiła mu aż 8 zarzutów, w tym oszustwo towarowe, oszustwo związane z papierami wartościowymi, oszustwo bankowe oraz spisek w celu oszustwa i zaangażowania w manipulacje na rynku.
Być może te zarzuty, cała ta historia, Państwo się z czymś kojarzą. Jeżeli się kojarzą, to dobrze, bo powinny się kojarzyć z innym kryptomagnatem, a konkretnie królem kryptowalut. Powiedziałam, oni wszyscy mają jakieś te arystokratyczne takie, nie? Marzenia. Chodzi o sama Bankmana Frieda, czyli SBF-a, niesławnego prezesa giełdy FTX, jednej z największych giełd kryptowalut na świecie. FTX z hukiem upadł pod koniec 2022 roku, a sam SBF w grudniu tego samego roku został aresztowany.
No a całkiem niedawno mogliśmy obserwować finał jego sagi. Został skazany aż na 25 lat więzienia i to jest naprawdę rekordowo duża kara, jak za oszustwo
technologiczne.
White collar, technologiczne. Tak, takie
białokołnierzykowe. I to jest nie koniec powiązań między Dekłonem a SBF-em, bo gdy prokuratura zaczęła stawiać zarzuty SBF-owi, to wśród nich było manipulowanie cenami Terra USD, czyli jedną z kryptowalut od Terry oraz Luną, właśnie na korzyść FTX i powiązanej z FTX spółki handlowej Almada Research. Gdy pojawiła się ta informacja, to też był koniec 2022 roku, to wtedy Dokłon, jeszcze wtedy taki postrzegany jako taki, powiedzmy, bohater tej całej dziwnej historii, tajemniczo komentował: to, co się dzieje w ciemności, wyjdzie na jaw.
Tak, no i wiesz, no zaczyna
coś tam wychodzić.
Tak,
nie?
Zaczyna wychodzić, ale chyba niekoniecznie tak, jak sobie ten koreański inwestor wyobrażał. I ja jestem ciekawa, czy Dokłon, jeżeli dojdzie do jego skazania, będzie odsiadał wyrok w jednym więzieniu z SBF-em. Bo to mogłoby być ciekawe.
Jaki to byłby ciekawy wątek w serialu.
A, oczywiście,
bo
tak.
Stanowczo lepiej, że jak już ten Netflix zabiera się za jakieś ekranizacje, to żeby się zabrał za ekranizację losów kryptoarystokratów, a nie nas, jego widzów.
No i z tą myślą Państwa zostawiamy, ale zostawiamy też Państwa z całym archiwum naszych nagrań, które są dostępne we wszystkich największych platformach podcastowych oraz w aplikacji Tok FM.
Naszą wydawczynią jest Katarzyna Michałowska, której bardzo dziękujemy za pomoc.
Tak jak już sobie mówiła na początku, piszcie do nas z opiniami, uwagami. Zawsze bardzo miło nam jest je czytać. W opisie odcinka umieścimy linki do źródeł. No i oczywiście zaczepiacie nas w mediach społecznościowych, na naszym własnym Instagramie i piszcie na naszego własnego maila techstory@tok.fm.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.
Tech Story. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech Story.